Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, ekonomista. Witam serdecznie.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dla pana zaskoczenie, że we Włoszech zmienia się sytuacja, że prawica wygrywa? Pytanie, co zrobi komisarz, szefowa Komisji Europejskiej? Czy będzie musiała zmieniać zdanie, czy rzeczywiście no, będzie to jakaś przeszkoda? Bo Włosi, chyba ich reprezentacja w Parlamencie Europejskim nie jest tak do końca prawicowa. Jak to teraz będzie się układało? Co pan myśli?
Proszę ojca, więc przede wszystkim no, wynik wyborów we Włoszech nie jest zaskoczeniem. Rzeczywiście sondaże, w sondażach wyraźnie ta koalicja prawicowa prowadziła, w tym w szczególności ta nowa partia na włoskiej scenie politycznej. Wprawdzie ona 4 lata temu startowała w wyborach, ale zdobyła zaledwie 4% poparcie, więc bardzo nikłe. Teraz wszystko wskazuje na to, nie mamy jeszcze ostatecznych danych, że to poparcie przekroczyło 26%. I pani Meloni, jej partia, no jest zdecydowanym liderem tych wyborów, więc ona najprawdopodobniej, jej zostanie powierzona misja utworzenia rządu i rzeczywiście utworzy ten rząd z tymi dwoma partiami, z którymi jest w porozumieniu, bo kampania była prowadzona tak naprawdę przez blok tych trzech partii. Trochę rzeczywiście przyznaję tu rację profesorowi Rybie, zróżnicowanych między innymi Salvini, który no generalnie ma poglądy takie antyimigranckie, te znamy, z drugiej strony trochę prorosyjskie, no i partia Forza Italia Berlusconiego, weteran, można
czyli
powiedzieć,
włoskiej sceny. To może być taki języczek uwagi, tak?
Włoskiej sceny politycznej, no ale raczej zdecydowany, żeby tworzyć tę koalicję. Proszę ojca, o tym zanim do tego tam takim, można powiedzieć, strategicznym planem, które przedstawiała pani Meloni, a wspierali ją i Salvini i Berlusconi, to jest zmiana systemu politycznego we Włoszech. Tam no, jest ten system rzeczywiście prezydenta o słabych kompetencjach, no i rządów. I zmorą, można powiedzieć, włoskiej demokracji jest to, że te rządy zmieniają się, można powiedzieć, jak rękawiczki. Co więcej, bardzo często tymi rządami kierują ludzie, którzy są niewybierani. Bo to są tak zwane rządy techniczne. Skoro trudno stworzyć rząd, nie ma większości, to tworzy się tak zwany rząd techniczny i zostaje profesor jakiś tam premierem, który forsuje różnego rodzaju uciążliwe reformy, który w ogóle nie brał udziału w wyborach. Tak było w ostatnich latach bardzo często. Włosi mają tego dosyć. No, oni chcą przejrzystego systemu, gdzie jeżeli partia wygrywa wybory, tworzy rząd i to ona realizuje swój program wyborczy. I pani Meloni zaproponowała zmianę konstytucji. To pewnie nie będzie łatwe, ale tam jest możliwość zmiany konstytucji przez większość parlamentarną, a to ten blok ma wyraźną większość w obydwu izbach parlamentu i wprowadzenie systemu prezydenckiego, takiego bardzo podobnego do francuskiego, z dużymi uprawnieniami prezydenta i premierem jako wykonawcą. Więc to jest ten zasadniczy cel i miejmy nadzieję, że pani Meloni się to uda. No, w pozostałych sprawach no, można powiedzieć, że ona, bracia Włosi zaprezentowali program bardzo podobny do programu Prawa i Sprawiedliwości, a więc są tam liczne wątki prospołeczne, dzięki temu zyskali sporo głosów tak zwanych zwykłych, że tak się wyrażę, ludzi. No program antyimigrancki, tutaj pan Salvini niewątpliwie dołożył swoje racje, więc zrównoważonego rozwoju tam we Włoszech, no jak wiemy, mamy taką sytuację, bogata północ i biedne południe, więc nacisk na równomierny rozwój kraju, co dla nas istotne, bardzo silne wsparcie dla Ukrainy i zdecydowane potępienie agresji Rosji na ten kraj. Oczywiście tutaj Berlusconi ma inne zdanie, prawdopodobnie także lider Ligi trochę inne, ale jak sądzę, pani Meloni będzie nadawała ton temu rządowi i ten kierunek zostanie utrzymany. Także na poziomie europejskim to jest no właśnie twarde trzymanie się dotychczasowych kompetencji, nie przekazywanie kolejnych, absolutnie utrzymanie tej zasady prawa weta w najważniejszych kwestiach. No i absolutna niezgoda na tę reformę, którą proponuje ten słynny konwent czy ta konferencja o przyszłości Europy. Tutaj jesteśmy, można powiedzieć, w 100% zgodni, więc z polskiego punktu widzenia absolutnie można powiedzieć wybór, który będzie pozwalał na poziomie Unii Europejskiej mieć do współpracy kraj duży, założycielski Unii Europejskiej, no z blisko, z dużą liczbą ludności. Także mówiąc szczerze, po wyborach we Włoszech i wcześniejszych wyborach w Szwecji, no tych rządów o charakterze prawicowym jest już 5. No i jesteśmy bliscy tak zwanej mniejszości blokującej, co byłoby kluczowe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takich instytucji jak Rada chociażby Unii Europejskiej, tam gdzie zasiadają ministrowie i gdzie wiele rzeczy właśnie jest głosowanych tą tak zwaną większością kwalifikowaną.
Pan powiedział też o tej relacji no, Włosi-Ukraina. Teraz dosyć głośno jest ze względu na to, że no, jest duża jakby migracja mężczyzn z Rosji. Nowa Gazeta informuje, że 261 tysięcy mężczyzn opuściło Rosję od chwili ogłoszenia mobilizacji, tak zwanej, no, możemy powiedzieć, branki do wojska. I teraz jak kraje Europy mają się zachowywać w Brukseli? Też jakieś rozmowy trwają. Migracja młodych Rosjan w wieku poborowym może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Inne zdania, ale po pewnym czasie trzeba będzie podjąć dyskusję, jakieś oferty dla tych Rosjan, którzy będą chcieli opuścić reżim Putina i ubiegać się o status uchodźców. Ale to też kwestia, no, bezpieczeństwo musi być wzięte pod uwagę w tej dyskusji. Staramy się wypracować wspólne unijne stanowisko. Ale pytanie o piąta kolumna. Czy wizy pracownicze, czy wizy humanitarne? Jak się mamy zachować? Bo tak naprawdę nikt nie wie, jacy ludzie uciekają i to też może być jakiś wybieg. Tu robimy mobilizację, a tak naprawdę próbujemy przeniknąć do różnych może struktur państw europejskich.
Znaczy, proszę ojca, to jest tak, no, że rzeczywiście obserwujemy to od momentu ogłoszenia tego dekretu mobilizacyjnego, taki ruch ucieczkowy, no trzeba wyraźnie powiedzieć, że uciekają ludzie, którzy do tej pory popierali Putina, no bo przecież ta agresja Rosji na Ukrainę miała 80% poparcie Rosjan, więc to nieprawda, że to była wojna Putina, to była wojna Rosjan. Teraz ta wojna trafiła do każdego rosyjskiego domu, no bo potencjalnymi rekrutami mogą być w zasadzie wszyscy według tego dekretu. No i część z tych ludzi ucieka. No kto ucieka, proszę ojca? No uciekają mieszkańcy dużych miast, którzy mają na tę ucieczkę pieniądze. Część uciekała samolotami. Bilety były po parę tysięcy euro, a mimo tego były kupowane. Uciekają samochodami, no także zamożni ludzie z pieniędzmi. Więc i jak sądzę, to są ludzie, których poglądy się nie zmieniły. Oni w dalszym ciągu chcieliby zaanektować Ukrainę. Tylko nie chcieliby umierać na froncie i dlatego uciekają. Więc te wszystkie pomysły, że Unia powinna ich przyjąć, bo wtedy osłabimy Putina, są po prostu oparte nie wiem na jakich przesłankach. Tutaj jest zdecydowane stanowisko takich krajów nadbałtyckich jak Litwa, Łotwa, Estonia i Polski twarde. My te rozwiązania już wprowadziliśmy w życie, że absolutnie nie wydajemy nawet wiz turystycznych. Oczywiście są wydawane tak zwane wizy humanitarne, ale to są wizy bardzo nieliczne i tych ludzi, którzy uciekają przed wojną,
A wszyscy mają taką spójną politykę, takie podejście?
Bo nie, słyszałem, no proszę ojca, Holendrzy, inne kraje, Niderlandy. Na przykład Niemcy, które w sprawach pomocy Ukrainie zachowują się tak, jak się zachowują, nie będziemy tego wątku rozwijać, bo nie mamy czasu, zachowują się, mówiąc najoględniej, byle jak. No twierdzą, że tych Rosjan by przyjmowali właśnie z taką argumentacją, że w ten sposób osłabiają Putina. No jeżeli chcą Niemcy mieć piątą kolumnę bardzo silną na swoim terytorium, bo już mają rosyjską, no to trudno im tego zabronić. Natomiast my na pewno się temu nie podporządkowujemy. Uważamy, że to jest bardzo poważny błąd. Ci ludzie rzeczywiście, no nikt nie chce iść na front i umierać. Zwłaszcza, że to jest wojna, że tak się wyrażę, w której Rosja jest agresorem, zajmuje terytorium sąsiedniego kraju. To oczywiste, no ale nie ulega wątpliwości, że są często ludzie o właśnie takich poglądach, że Rosja powinna być wielka, że Ukraina to nie jest oddzielny kraj, że Ukraińcy to nie jest naród. No takie poglądy są niestety bardzo powszechne w Rosji, więc absolutnie Tych ludzi na swoim terytorium nie powinniśmy przyjmować i Polska tych ludzi nie przyjmuje.
Jeszcze mam pytanie odnośnie tego finansowego szantażu, bo pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, no co mamy zrobić? Co mamy uznać zwierzchnictwo Brukseli i te kolejne jakieś płaszczyzny, na których mamy ustępować? Jak pan mówi, bo też, jak pan myśli, bo też nie ma takiej nawet unijnej solidarności, jeżeli chodzi o tą sprawę, jak jesteśmy traktowani. Niektórzy mówią, że powinniśmy wystąpić z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co Europa, co komisarze, czy komisarz von der Leyen, szefowa komisji, co polski rząd, jakie tutaj pan widzi kroki, rozwiązania?
Proszę ojca, ta wypowiedź, którą ojciec przywoływał, dotycząca Włoch, no tak naprawdę ona odkryła, można powiedzieć, karty pani von der Leyen, odkryła karty wobec Polski i Węgier, że to nie jest wcale domaganie się praworządności, tylko to są sankcje finalne, próba sankcjonowania Polski czy Węgier, żeby zmienić rządy w tych krajach. Z tej wypowiedzi to jasno wynika, więc moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście wniosek o płatność, który ma być złożony na przełomie października i listopada, bo tam musimy spełnić jeszcze parę różnych warunków i ten wniosek złożymy, jeżeli w przeciągu 2 miesięcy, bo tyle maksymalnie ma komisja, na ten wniosek nie zareaguje, czyli mówiąc inaczej, nie przeleje środków przewidzianych w wniosku o płatność, to rzeczywiście pozostaje nam TSUE, no, skarga na komisję, na złamanie prawa. Polski KPO jest przyjęty. Komisja Europejska wyraziła pozytywną opinię, wprawdzie nie jednomyślnie, ale jednak. Natomiast jednogłośnie przyjęły ten polski plan kraje członkowskie na poziomie Rady Unii Europejskiej. Więc no, zgodnie z procedurami opisanymi w rozporządzeniu, teraz kolej na Polskę, żeby złożyła wniosek o płatność. Ten wniosek zostanie złożony, terminy są w tym rozporządzeniu określone, jeżeli pieniądze nie zostaną przelane. Absolutnie powinniśmy iść do TSUE, zobaczymy wtedy, jak zachowa się w tej sprawie TSUE, bo że politycznie zachowuje się w tej chwili komisja jej, no może komisja nie, bo komisja nie podjęła decyzji, to znaczy jeżeli komisja oddaliłaby decyzją polski wniosek o płatność, no to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że komisja łamie prawo. Na razie mamy do czynienia z wypowiedziami przewodniczącej, które mają się nijak do obowiązującego unijnego prawa. Więc jeżeli już dbalibyśmy o praworządność, to tak naprawdę pani von der Leyen swoimi wypowiedziami zapowiada łamanie praworządności w Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak ta ingerencja w wybory włoskie się na niej odbije, bo przypominam, że pan Salvini, on jest w grupie ID, we frakcji ID, zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie pani von der Leyen. Zobaczymy, czy taki wniosek wpłynie. No w każdym razie dyskusja na temat tej ingerencji słownej wprawdzie, ale bardzo mocnej w wybory we Włoszech na pewno w Parlamencie Europejskim na najbliższej sesji się odbędzie w październiku.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był dr Zbigniew Kuźmiuk, europarlamentarzysta, ekonomista. Dziękuję.